Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Na powiązanie pokoju z poszanowaniem prawa wskazał papież, przyjmując nowego ambasadora Gabonu.
Benedykt XVI zachęcił biskupów Hondurasu do pogłębiania pobożności ludowej.
Oddala się perspektywa pojednania lefebrystów z Rzymem.
Ekumeniczny wymiar obchodów roku świętego Pawła podkreślił kardynał Walter Kasper.
Piotr Samerek omawia korespondencję ambasadora Pape z rządem w Londynie z 1954 roku na temat ewentualnego konklawe.
26 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Zachęcam wszystkich, władze i ludzi dobrej woli, szczególnie na drogim mi kontynencie afrykańskim, do zaangażowania na rzecz świata coraz bardziej pokojowego, braterskiego i solidarnego. Wezwanie to wystosował papież, przyjmując nowego ambasadora Gabonu przy stolicy apostolskiej. Firmin Mbutsu złożył dziś listy uwierzytelniające.
Prawdziwy pokój, podkreślił Benedykt XVI, niemożliwy jest bez sprawiedliwości, bez walki z korupcją, bez poszanowania prawa i wolności. Trzeba się starać, by z bogactw naturalnych danego kraju mogli korzystać jego mieszkańcy. Kościół pragnie współpracować ze wszystkimi, którzy troszczą się o budowę społeczeństwa respektującego podstawowe prawa człowieka. Papież wyraził zadowolenie z dobrze układających się już od 40 lat stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Gabonem. Przypomniał styczniową wizytę w tym kraju watykańskiego sekretarza do spraw relacji z państwami arcybiskupa Dominika Mambertiego, jak też podpisane wcześniej porozumienia, między innymi w sprawie szkolnictwa katolickiego. Kościół daje w Gabonie wkład w edukację i opiekę zdrowotną, a jego dobroczynna działalność cieszy się pełnym uznaniem prawnym ze strony państwa. Pragnie on też lepiej rozwinąć duszpasterstwo w gabońskich siłach zbrojnych. Ojciec Święty zaznaczył, że pełnią one służbę na rzecz pokoju, sprawiedliwości i bezpieczeństwa nie tylko na terenie kraju, ale w całym regionie.
Nowy gaboński ambasador przy Watykanie, Firmin Mbutsu, ma 51 lat. Jest z zawodu dziennikarzem, był dyrektorem radia i telewizji Gabonu. Ostatnio reprezentował swój kraj jako ambasador w Gwinei Równikowej.
Praca ewangelizacyjna bardziej niż na skuteczności środków materialnych i ludzkich projektów opiera się na mocy Słowa Bożego. Wskazał na to papież przybyłym z wizytą ad limina apostolorum biskupom Hondurasu. Zwrócił on uwagę na rozwinięte w tym kraju praktyki pobożności ludowej. Odpowiednio oczyszczone z elementów niezgodnych z wiarą, mogą być one cennym narzędziem ewangelizacji. W Hondurasie obecne są jednak również takie zagrożenia wiary jak laicyzacja czy prozelityzm sekt. Mimo wzrostu w ostatnim czasie liczby powołań kapłańskich, stałą troską episkopatu pozostaje niedobór księży. Papież zachęcił do duszpasterstwa powołaniowego i modlitwy w tej intencji. Podkreślił też ważną rolę pełnioną w tym środkowoamerykańskim kraju przez wiernych świeckich jako katechistów czy tzw. delegatów słowa. Trzeba im zapewnić gruntowną formację, zwłaszcza w dziedzinie nauki społecznej Kościoła.
Dziedziną szczególnej troski duszpasterskiej jest małżeństwo i rodzina. Ich trwałość przynosi wiele pożytku Kościołowi i społeczeństwu. W związku z tym trzeba uznać, że zrobiono ważny krok, wprowadzając do konstytucji waszego kraju wyraźne uznanie małżeństwa. Dobrze jednak wiecie, że nie wystarcza tylko ustanowić dobre prawodawstwo. Trzeba później prowadzić pracę kulturalną i katechetyczną, aby ukazać w społeczeństwie prawdę i piękno małżeństwa, będącego nieustającym przymierzem życia i miłości między mężczyzną i kobietą.
Ojciec Święty przypomniał problemy społeczne Hondurasu, jak nędza, narastająca przemoc, emigracja, niszczenie środowiska naturalnego, korupcja, niedostatki w edukacji. Wyraził tamtejszym biskupom uznanie dla pomocy, jaką niosą potrzebującym.
Rzecznik prasowy Watykanu potwierdził, że Stolica Apostolska zażądała, aby Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X do końca czerwca bieżącego roku uznało zwierzchność Ojca Świętego. 4 czerwca przewodniczący papieskiej komisji Ecclesiadei kardynał Dario Castrillon Hoyos przyjął stojącego obecnie na czele lefebrystów biskupa Bernarda Feleja. Proponując powrót do pełnej komunii, Watykan zażądał od Bractwa oficjalnej deklaracji podporządkowania się Ojcu Świętemu i zaniechania działań wymierzonych w komunię kościelną. Jak zaznaczył ksiądz Federico Lombardi, Stolica Apostolska domaga się uznania Soboru Watykańskiego II oraz dokonanej przezeń reformy liturgii. Propozycję tę należy podjąć z miłością i w duchu komunii, zaznaczył szef Watykańskiego Biura Prasowego.
Jednak jak poinformowały agencje, biskup Bernard Felle odrzucił warunki stawiane przez Stolicę Apostolską. Zwierzchnik lefebrystów miał stwierdzić, że wobec żądań Watykanu nie ma innego wyjścia, jak kontynuować to, co robił do tej pory. Według agencji AGI miał on przy tym wyjaśnić, że przywrócenie przedsoborowej liturgii nie załatwia całej sprawy, której głównym problemem jest właśnie Sobór Watykański II i modernizm szerzący się w Kościele katolickim.
Zaczynające się już niebawem obchody roku świętego Pawła mają wymiar ekumeniczny. W uroczystościach ich otwarcia w rzymskiej bazylice wznoszącej się nad grobem apostoła narodów uczestniczyć będą przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. Jutro przybędzie na tę okazję ze Stambułu patriarcha Bartłomiej I. W czasie swej 4-dniowej wizyty w Rzymie będzie goszczony w domu świętej Marty w Watykanie. W sobotę w południe zostanie przyjęty na audiencji przez papieża. Wieczorem weźmie udział w nieszporach w Bazylice Świętego Pawła za murami, którymi Benedykt XVI otworzy rok Pawłowy.
W przypadającą w niedzielę uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła patriarcha ekumeniczny weźmie udział w papieskiej mszy w Bazylice Świętego Piotra. Ojciec Święty i duchowy zwierzchnik prawosławia wspólnie wygłoszą homilię, odmówią wyznanie wiary i udzielą błogosławieństwa. Wieczorem tego samego dnia Bartłomiej I odprawi nieszpory w rzymskim kościele świętego Teodora, który przed 4 laty Jan Paweł II podarował greckiej wspólnocie prawosławnej.
Na greckiej wyspie Rodos trwają przygotowania do konferencji wszechprawosławnej planowanej na październik w Konstantynopolu. Z prac wycofali się przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego, protestując w ten sposób przeciw udziałowi cerkwi estońskiej, której niezależności nie uznają. Z tych samych powodów rosyjscy prawosławni zbojkotowali w ubiegłym roku spotkanie Komisji Dialogu Teologicznego z katolikami. Wielu prawosławnych krytykuje tę postawę, przypominając, że w 1917 roku Patriarchat Moskiewski uznał cerkiew estońską za autonomiczną, a podporządkował ją sobie dopiero po zajęciu Estonii przez Stalina. Wyraża się nadzieję, że Rosjanie będą na październikowej konferencji wszechprawosławnej przynajmniej jako obserwatorzy.
Patriarcha Bartłomiej I za swą działalność ekumeniczną został odznaczony nagrodą imienia zmarłego biskupa Aquisgranu Klausa Hemerlego. Wręczył mu ją w Stambule kardynał Karl Lehmann z Moguncji. Obecni byli liczni przedstawiciele ruchu Focolari. Coraz częściej mówi się ostatnio o patriarsze ekumenicznym jako kandydacie do pokojowej Nagrody Nobla.
Podczas wizyty w Rzymie Bartłomiejowi I towarzyszyć będą trzej metropolici, w tym arcybiskup Antoni z zależnego od patriarchatu Konstantynopola kościoła ukraińskiego w USA. Z innych prawosławnych, na papieskich nieszporach rozpoczynających rok świętego Pawła obecni będą przedstawiciele cerkwi jerozolimskiej, greckiej, cypryjskiej i moskiewskiej, w tym arcybiskup Filip z kościoła ukraińskiego należącego do patriarchatu w Moskwie. Przybędzie też metropolita syryjsko-prawosławny. Prymasa wspólnoty anglikańskiej reprezentować będzie arcybiskup Drexel Gomez. Jest on prymasem tzw. Indii Zachodnich, czyli Karaibów.
Obchody roku świętego Pawła zainaugurował w minioną niedzielę w miejscu narodzenia apostoła narodów w Tarsie kardynał Walter Kasper. To historyczne miasto leży dziś na terenie Turcji.
Tars był w czasach świętego Pawła bardzo ważnym ośrodkiem Cesarstwa Rzymskiego, a Paweł był dumny, że z tego miasta pochodzi. Dzisiaj mieszka tam niewielu chrześcijan, ale właśnie dla nich bardzo ważne było przybycie delegacji z Rzymu, a także chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych, Włoch czy Niemiec. Celebracja odbyła się w kościele pochodzącym z okresu wypraw krzyżowych, zamienionym obecnie na muzeum. Mam nadzieję, że uroczystości jubileuszowe dopomogą tej małej, żyjącej w trudnych warunkach wspólnocie, aby ją dostrzeżono w życiu publicznym. Ufam, że władze tureckie zezwolą na wybudowanie w Tarsie kościoła i że wielu chrześcijan przybędzie w tym roku do Turcji śladami świętego Pawła, niosąc pomoc swym braciom w wierze. Trzeba pamiętać, że Turcja jest jedną z ważnych kolebek chrześcijaństwa. Żyło tam wielu ojców kościoła. Tam odbyły się sobory pierwszych wieków. W Azji Mniejszej było wiele klasztorów, liczni pustelnicy. Na terenie dzisiejszej Turcji są ślady bardzo bogatej historii chrześcijaństwa.
Jakie znaczenie, zdaniem księdza kardynała, będzie miał obecny rok dla dialogu ekumenicznego?
Święty Paweł był świadkiem Jezusa Chrystusa i ma to podstawowe znaczenie dla wszystkich jego uczniów. Miejsca, gdzie nauczał, związane są dziś z obecnością prawosławia: Turcja, Cypr, Grecja. Z drugiej strony jego listy w opinii protestantów stanowią rdzeń Nowego Testamentu. Pawłowa nauka o usprawiedliwieniu jest wspólnym dziedzictwem głównych odłamów chrześcijaństwa i wskazuje nam dziś na centrum chrześcijańskiego orędzia, na Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, naukę o łasce. Mam nadzieję, że rok świętego Pawła będzie nowym impulsem dla dzieła jedności chrześcijan. Odbędą się liczne konferencje i sympozja na temat eklezjologii i listów świętego Pawła.
Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, kardynał Walter Kasper.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Instrukcja na wypadek konklawy. Ambasador Pape musiał się bardzo poważnie obawiać o stan zdrowia Piusa XII, bowiem w piśmie z 26 lutego 1954 roku, adresowanym do swojego dawnego podwładnego, a obecnie przełożonego, ministra spraw zagranicznych Stanisława Janikowskiego, pytał o opinię, co robić w przypadku śmierci papieża. Powstałaby wówczas sytuacja, w której korpus dyplomatyczny składa wizytę kolegium kardynalskiemu. Przy tej okazji dziekan korpusu dyplomatycznego zabiera głos i wygłasza coś w rodzaju panegiryku na cześć zmarłego papieża. Sam Pape był w delikatnym położeniu, bowiem formalnie był dziekanem korpusu dyplomatycznego i był uznawany przez Stolicę Apostolską. Ale większość innych ambasadorów reprezentowała państwa, które nie uznawały polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. W podobnych sytuacjach, jak na przykład podczas konsystorza w 1946 roku, czy w czasie mów protestacyjnych przeciw uwięzieniu kardynała Mincentiego i Wyszyńskiego, głos zabierał wicedziekan za zgodą sekretariatu stanu i polskiego ambasadora. Co ma być teraz? Pytał Pape. Czy upierać się przy swoim, z małymi szansami na sukces, czy też iść znów na sugestie sekretariatu stanu i decyzje większości korpusu? Pytanie prawie retoryczne, ale chciałbym mieć na nie tym razem odpowiedź. Wicedziekan, ambasador Irlandii, Walsh, zachorował na serce i jest właściwie inwalidą. Wchodziłby w grę następny kolega, ambasador francuski, Vladimir Hrabia d'Ormesson, wielki zresztą nasz przyjaciel, odznaczony ostatnio wielką wstęgą Polonia Restituta. Następnego dnia ambasador Pape wysłał do ministra Janikowskiego kolejny list, w którym opisywał dokładnie od strony protokolarnej przebieg wydarzeń związanych ze śmiercią papieża Piusa XI i wakansu na stolicy Piotrowej. Otóż na wiadomość o śmierci papieża ówczesny chargé d'affaires, Stanisław Janikowski, złożył w sekretariacie stanu kondolencje w imieniu prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych. Niezależnie prezydent bezpośrednio od siebie przesłał telegram kondolencyjny na ręce kardynała Kamerlinga. Polski ambasador przypominał, że najwyższą władzę w kościele objęło jak zawsze święte kolegium, wykonując ją przez kardynała Kamerlinga. Dawniej na ręce dziekana kolegium kardynalskiego ambasadorowie i posłowie składali listy uwierzytelniające. Jednak po śmierci Piusa XI zwyczaj ten nie został zastosowany. Natomiast odbyła się zbiorowa audiencja Korpusu Dyplomatycznego u świętego kolegium. Pogrzeb papieża odbył się 21 lutego 1939 roku, 11 dni po śmierci, i nie pociągał za sobą obecności misji nadzwyczajnych. Inaczej stało się po wyborze Piusa XII 2 marca 1939 roku. Nowy papież wystosował listy do szefów państw, aby zapowiedzieć objęcie tronu. Po raz pierwszy od dłuższego czasu na koronację Piusa XII zostały zaproszone misje specjalne. Sekretariat stanu rozesłał na ten temat osobny okólnik do ambasad. Na inauguracji pontyfikatu Rzeczpospolitą reprezentował ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek. Po tych informacjach protokolarnych 6 marca 1954 roku ambasador Pape przesłał do Londynu analizę sytuacji w kolegium kardynalskim i potencjalny scenariusz wydarzeń na konklawę po śmierci Piusa XII. Poniżej przytoczymy naszym słuchaczom cały ten dokument ze względu na jego interesującą treść. Mówiąc o stanie organizacji Kościoła w początkach roku 1954, należy stwierdzić, że kolegium kardynalskie jest w komplecie. W ciągu ostatniego roku, a raczej od czasu ostatniego konsystorza, to jest 12 stycznia 1953 roku, nie umarł, rzecz nader rzadka, ani jeden kardynał. Jest ich zatem 70. Na tę liczbę przypada 26 Włochów i 44 innej narodowości. Na większość 2/3 potrzeba 47 głosów. Wynika z tego, że kardynałowie narodowości włoskiej nie byliby w stanie przeprowadzić wyboru papieża Włocha. Natomiast może też okazać się niemożliwością przeprowadzenie kandydata nie Włocha, którego blok włoski by nie akceptował. Kardynałowie włoscy mogą utrącić każdą kandydaturę, która byłaby im niemiła. Powyższe zestawienie cyfrowe może więc okazać się decydującym dla wyboru osoby następcy Piusa XII. Charakterystyczne jest, że w pewnych kołach włoskich, które wydają się rezygnować z dotychczasowego postulatu papieża Włocha, mówi się o przyszłych wyborach pod tym kątem widzenia. O ile nie Włoch, a więc Lercaro, Siri, Ruffini czy Mimmi, to ktoś, kto ma kulturę włoską, zna dobrze język i znany jest ze swoich włoskich sympatii. W tym kontekście pada nazwisko kardynała Grzegorza Agadzianiana, Ormianina urodzonego na Kaukazie w 1895 roku, wychowanego we Włoszech, mającego opinię jednego z najtęższych umysłów w świętym kolegium. Nie wprowadzałby on żadnej sfery wpływów do kościoła, natomiast dawałby wszelkie gwarancje z punktu widzenia interesów włoskich, a jako kierunek zasadniczy orientowałby kościół na wschód, ku Unii. Kardynał Agadzianian zna Polskę i dzieli polskie sympatie większości katolickiego kleru ormiańskiego. Powyższe rozważania mają oczywiście charakter czysto akademicki, kończył ambasador Pape, który na dole pisma dopisał ręcznie, że właśnie tego samego dnia zmarł kardynał Massimi. Na początku kwietnia przedstawiciele kurii rzymskiej mówili już o powrocie do zdrowia Piusa XII. Natomiast w liście z 26 lipca 1954 roku polski ambasador pisał, że usłyszał od jednego z podsekretarzy stanu, że Ojciec Święty zupełnie przyszedł do siebie i podjął normalną działalność. Perspektywa konklawy została więc na dłuższy czas oddalona. Za tydzień będziemy mówić o dniu modlitw za prześladowane kościoły, jaki odbył się w Rzymie, i akcji na rzecz przypominania światu o dramacie kościoła w państwach komunistycznych.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.